puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Magda Świerczyńska-Dolot, dzień dobry Państwu. Już po świętach, ale za to przed majowym weekendem. Ci, którzy mogą, na pewno wykorzystają ten czas na odpoczynek i tym z Państwa dzisiaj podpowiemy, jak spędzić ten czas w naszym bogatym turystycznie regionie.
Mamy morze, mamy plaże, mamy wydmy, mamy jeziora, górę Roboku, mamy muzea, wieże widokowe, mamy piękną przyrodę.
To wszystko w Smołdzinie, ale my zapytamy także o inne, mniejsze i większe miejscowości. Będzie o kajakach, czarnym weselu, dywanie tulipanów i wielu innych atrakcjach. Zajrzymy także do Stanisławia pod Tczewem, do gospodarstwa pana Zenona, który opowie Państwu o nowoczesnym, poruszanym niemal komputerowo, kombajnie.
Ma bardzo dużą wydajność, bo ma 25 ton masy ziarna przez godzinę przez siebie przerzuci. Nie? To jest na dzień dzisiejszy około 3-4 hektarów wykosi przez godzinę. Nie?
Na koniec pojedziemy na zamek w Gniewie. Tam także wiele atrakcji, nie tylko tych związanych z początkiem maja. Pulsy Ziemi w Radiu Gdańsk. Zapraszam. Przed nami długi majowy weekend. Bogate w atrakcje pomorskie miejscowości zachęcają do relaksu, a także aktywnego wypoczynku. Gdzie wyjechać i zarezerwować nocleg? Jak spędzić wolny czas? O to pytał Piotr Mirowicz.
Do gminy Cedry Wielkie, na przystań. Można popływać, wypożyczać kajaki.
Gdzie się zatrzymam? Czy są u Was miejsca hotelowe, noclegowe?
Mamy. Nie mamy miejsc hotelowych, ale możemy trafić do miejscowości Leszkowy. Tam mamy świetlice, mamy punkt turystyczny. Możemy upiec chleb. Mamy piec chlebowy, panie mogą przyjąć w strojach żuławskich z XVII wieku, także bardzo zapraszam.
Jedzonka robimy z XVII wieku, przepyszne.
No chyba największą atrakcją właśnie jest to jedzenie domowe, swojskie,
tak,
ale ja poza tym jedzeniem, jak można aktywnie spędzić ten czas, weekend majowy?
Oczywiście mamy ścieżki rowerowe, szlak Menonicki, zapraszamy też na tak zwane kijki, panie spacerują w soboty i niedzielę do Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Także grupa zwarta, nieraz 20-30 osób, wędrujemy 14-20 nawet kilometrów.
Drugi weekend majowy, będziemy układać dywan z ponad miliona główek tulipanów w Mokrym Dworze. A oprócz tego zapraszam do Juszkowa, gdzie jest przystań kajakowa, gdzie można sobie wypożyczyć kajak i popłynąć piękną Radunią do Gdańska.
Ile trwa przypłynięcie z Pruszcza Gdańskiego do Gdańska?
Zależy od umiejętności oczywiście, ale od 1,5 godziny wzwyż.
I mogę zostawić kajak w Gdańsku?
Tak, może pan zostawić kajak w Gdańsku, on zostanie później z powrotem przeprowadzony.
To na pewno nie jest tania zabawa.
Godzina wypożyczenia kajaku to jest, jeśli dobrze pamiętam, 10 zł 12.
Do Smołdzina pani zapraszają.
No oczywiście, zapraszamy. Gmina Smołdzino, bo ma całą Polskę w pigułce. To znaczy mamy morze, mamy plaże, mamy wydmy, mamy jeziora, górę Roboku, mamy muzea, wieże widokowe, mamy piękną przyrodę, wspaniałych ludzi, mamy rękodzieło dawnych mieszkańców Słowi. Mamy czarne wesele, proszę pana, same.
A jak jest z cenami? Ceny też są naj?
Ceny są przystępne.
Ile kosztuje nocleg w Smołdzinie?
Różnie. Zależy w jakim lokalu, jakim standardzie. Zależy czy z wyżywieniem, czy bez wyżywienia. To jest uwarunkowane wieloma względami. Także negocjować zawsze można.
Jak daleko jest Smołdzin oddalone od Trójmiasta?
No podróż zajmuje prawie 2 godziny, czyli podejrzewam, że w granicach 150-170 kilometrów.
Mamy w Krukach teraz 1 maja. 1, 2, 3 maja jest czarne wesele. To tam się nie odbywa wesele, tylko po prostu to jest takie święto, w którym kiedyś Słowianie kopali torf. Oni na przykład kopią pierwszego dnia torf, układają w 7 kostek, później jest przekładanie, układają w 14 kostek i ten torf się suszy. No i tam są inne imprezy.
Przede mnie majówka. Będziemy szukali fajnych pomysłów na to, żeby spędzić ciekawie, interesująco ten czas. Jakie są propozycje w Szymbarku i na Kaszubach?
No na wieżyce jest wieża widokowa. Można samemu zdobyć ten szczyt, Olimp Kaszub. Z drugiej strony w wieżycy jest stok narciarski. Zaraz u podnóży stoku narciarskiego jest jezioro. Jezioro Ostrzyckie, bardzo duże, bardzo czyściutkie, więc można i popływać, i pożaglować, rybki łowić. Można chodzić właśnie na spacery. Walking jest bardzo tutaj u nas modny, jest bardzo dużo ścieżek. Mamy też, no niedaleko, przecież Będomin, Muzeum Hymnu Narodowego. To są takie, właściwie takie miejsca, gdzie można dosłownie z buta pójść sobie spacerkiem. Nawet dla tych, którzy chcieliby na przykład rowerem zwiedzić Kaszuby. Jest stacja kolejowa Wieżyca i bardzo często spotykam się z tym, że właśnie z Gdańska rowerami przyjeżdżają pociągiem, Kaszuby sobie objeżdżają rowerem, wracają wieczorkiem.
Czy Półwysep Helski jest dobrym miejscem do tego, żeby odpocząć w ciszy i spokoju?
Oczywiście tak. To jest właśnie ten czas, żeby odpocząć w ciszy i spokoju, bo później niestety to już się zaczyna tłoczno robić. W weekend majowy są otwarte w sumie całe zaplecze gastronomiczne, noclegowe. Można odkrywać nowe rzeczy, które są jeszcze do odkrycia, bo naprawdę większość półwysep kojarzy z plażą i nic więcej. Ale są tam naprawdę bardzo, bardzo bogate rzeczy związane z naszą historią.
To konkretnie, co pan poleca na weekend majowy?
Na przykład Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu. Molo w Juracie, w Helu Fokarium.
Ile kosztuje nocleg na Półwyspie Helskim dla, powiedzmy, czteroosobowej rodziny?
W 100 zł, w takich warunkach standardowych, by można było się zmieścić 4 dni, no to ja myślę, że więcej jak te 400 nie.
Bo w wakacje będzie drożej.
W wakacje to trzeba pomnożyć razy 2.
Zatem zachęcam Państwa do podróży, a jeżeli pogoda dopisze, to nie trzeba wyjeżdżać nigdzie daleko. Pomorze zapewnia ogromną ilość atrakcji, z których warto przy odrobinie czasu skorzystać. Proszę nie zapomnieć także o Muzeum we Wdzyzach Kiszewskich, tam jak co roku tradycyjne odstraszanie czarownic. Wydajny, nowoczesny, poruszany za pomocą komputera. Mowa o kombajnie, który zakupił jakiś czas temu gospodarz spod Tczewa. Pojechałam, zobaczyłam, podziwiałam i Państwa także zapraszam.
Jesteśmy w Stanisławiu, gospodarstwo Zanos Cyprekowski.
Kombajn około 800 tysięcy złotych. To był koszt zakupu, czyli jeden z takich najdroższych w powiecie, tak przynajmniej słyszałam.
No tutaj nikt nie kupił nowego sprzętu w najkrótszym czasie, nie? Ja wynajmowałem maszyny, ale ci, co wynajmowałem od nich, to nie byłem z tego zadowolony. Nie robili to tak, jak to ma być zrobione, nie? Kosili po swojemu, nie? U mnie na polu musi być wykoszone wszystko elegancko. To, co urosło, to ma być zebrane, a nie, że na polu mi zostaje, nie?
Pan ma produkcję roślinną.
Tak. 70 hektarów. Mam 20 hektarów w tym roku rzepaku i 50 hektarów pszenicy. Od 95 roku.
Rodzinne?
No. Dostałem 9 hektarów od ojca, a na dzień dzisiejszy zierżała miałem 70, nie?
Stoimy przy ogromnej maszynie mimo wszystko, no robi wrażenie.
Robi wrażenie, nie myślałem nawet, że takie duże jest.
I to taki nowoczesny kombajn.
Bardzo nowoczesny, to już jest wszystko w komputerach tutaj i ręcznie praktycznie się nic nie ustawia, nie? Wszystko, komputer się wbija dane i się samo ustawia. Nie?
Wygląda tak, no my jednak jesteśmy przyzwyczajeni do takiego tradycyjnego wyglądu kombajnu. Tutaj już jest właśnie i opływowy bardziej kształt i inny trochę kolor.
Ma bardzo dużą wydajność, bo ma 25 ton masy ziarna przez godzinę przez siebie przerzuci. Nie? To jest na dzień dzisiejszy około 3-4 hektarów wykosi przez godzinę. Nie? Co wydajemy na to tam w porównaniu, jak miałem bizona, to bizon hektar kosił godzinę 15 minut. Nie? Jest całkiem inna wydajność i no nie ma porównania, nie? W każdym razie z bizonem, a mamy pogody takie, jakie mamy, to jak są żniwa, to ma być 2-3 dni i temat zamykamy, nie? Bo bizonem ja bym musiał kosić to 14 dni, a tym myślę, moje hektary jest 3 dni zetne, nie? Jak wprawę do niego złapię, bo to jeszcze trzeba wprawę mieć, nie? Bo to jest całkiem coś innego jak bizon.
Trzeba się nauczyć obsługiwać.
No trzeba, no ale myślę, że człowiek z tym poradzi, nie? Jak tutaj jeżdżą maszyny, no takie, dajmy na to, to no ludzie sobie radzą z tym, nie? Nie ma tak tego, że no to jest dla ludzi zrobione, nie? To nie jest zrobione tam, że to każdy sobie z tym poradzi. Kupiłem ciągnik, to też komputery mnie przerażały, a teraz to jakoś normalnie wszystko funkcjonuje, nie? Zachód jak robi coś, to on robi to pod klienta, nie? Nie jest to takie, żeby to musiało na przykład tam jakichś wielkich szkół czy czegoś wymagałoby, nie? Ale to jakoś damy radę.
Domyślam się, że no nie jest to koszt taki na kieszeń domową, więc pewnie pieniądze z Unii powędrowały.
Kredyt, klas, finanse, nie? To jest za bardzo niskie oprocentowanie, 20% swojego wkładu, resztę skredytowany na 7 lat. No i tak mam nadzieję, że to wszystko pójdzie tak, jak to ma iść. Że się nic nie urodzi, ani nic się nie wydarzy, nie? No na dzień dzisiejszy jest wszystko w porządku.
Jak to jest w ogóle z tą produkcją roślinną? Bo różnie mówią. Niektórzy narzekają, inni nie narzekają. Pan jak?
Ja pani powiem tak, jak się kosi jak się da w pole, to idzie wyciągnąć, nie? Bo jak się nie da roślinie, to ona nie będzie też sypała, nie? To jest właśnie to tutaj, nie? Jak ktoś, dajmy na to, z hektara kosi 4 tony, nie? No to jak ja bym tyle kosił, to byłbym bankrutem, nie? No bo to nie ma wcale żadnej kalkulacji, nie?
To jaka jest u pana produkcja?
Znaczy jakoś około 8 ton, nie? Pszenicy około 4-4,5 rzepaku, nie? No sprzedawane jest wszystko. Ja tu, pszenica to przeważnie idzie do młyna na Czersk, nie? Tam handluję z młynarzem już kupę lat i... A rzepak to, kto da lepszą cenę? Z pszenicą też właśnie, tam w Czersku się tam dogaduję z właścicielem i jestem zadowolony, ma duże samochody, przyjeżdżają na podwórko, że nie ma takich problemów, żeby tam nie odebrał czy cokolwiek, nie? Jak nawet tak zostanie 5 ton, to przyjedzie i to weźmie, że nie zostaje na przykład, że muszę to gdzieś wywozić, nie?
Nowoczesny kombajn, wspominał pan o nowoczesnym również traktorze, jeżeli chodzi o komputer, czyli raczej gospodarstwo idzie w takim kierunku, no, przyszłościowym. Jeszcze pan coś chce tutaj unowocześniać?
Nie, bo ja już praktycznie tylko kombajn mi brakował. Już teraz mam wszystko to, co chciałem. Mam cały park maszynowy nowy, nie? Tutaj ta inwestycja to jest chyba zamknięcie tej inwestycji, nie? No nie wiem, może coś tam się jeszcze kupi, nie? Ale tak na razie nie myślałem jeszcze o niczym innym, nie? No teraz trzeba spłacić najpierw, nie?
A teraz spotkanie z historią. Przeniesiemy się do XIII wieku, a to za sprawą wizyty w zamku w Gniewie, czyli najpotężniejszej twierdzy zakonu krzyżackiego na lewym brzegu Wisły. Tam również czeka na państwa wiele atrakcji.
Jarosław Struczyński, kasztelan gniewski, porucznik nad chorągwią husarskiego miłości pana Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego, hetman polny kapituły rycerstwa polskiego, kawaler orderu Orła z Mieczem, świętego Stanisława, biskupa, etc., etc.
Trochę tych tytułów jest.
A, jeszcze by można było trochę popowiadać, ale na tym się zatrzymajmy. Zamek Gniew, no oczywiście miejsce wielce historyczne, związane w pierwszym swym momencie istnienia z zakonem krzyżackim. No i tu się przyznam od razu, że z tym zakonem też mamy co nieco do czynienia dalej, bowiem od 16 lat ja, jako kasztelan gniewski, zbieram z siebie skórę kasztelana i zostaję wielkim mistrzem Ulrichem von Jungingen i ginę w bitwie pod Grunwaldem, inscenizacji, która gromadzi tysiące widzów, no i parę tysięcy wykonawców też z jednej i z drugiej strony. No ale oczywiście przyznam szczerze, że zamek w Gniewie kojarzy mi się mniej z krzyżakami, aczkolwiek od nich zaczęliśmy. Kojarzy mi się oczywiście z okresem chwały Rzeczypospolitej, wtedy kiedy był domem polskich starostów. No i tutaj rzeczywiście mamy do kogo się odwoływać. Same najprzedniejsze postacie Rzeczypospolitej tutaj zasiadały na tym stolcu, ale też i wielu gościło, łącznie z głowami koronowanymi. No, już nie mówiąc o tym, że wszyscy wiedzą, iż Jan III Sobieski, najpierw hetman polny, później hetman wielki, koronny, rezydował tutaj jako starosta od 1667 roku aż do roku swojej śmierci, w roku pańskim 1696. I tu, bowiem kwestia dotyczy całego Kociewia, warto również wspomnieć, że nasz król, jego królewska mość, pielgrzymował wespół z małżonką do Piaseczna, do Sanktuarium Maryjnego, i ostatnią pielgrzymkę odbył w roku swojej śmierci. A wcześniej dokonał tam wielu pożytecznych dzieł, odbudowując kościół, upiększając go jako wotum za swoje zwycięstwa. I także do tej historii nawiązuje mój strój. Także ja ewidentnie czuję się mocno zasadzony w wieku XVII, a ponieważ czasy dzisiaj trudne, i zaś okresy Rzeczypospolitej przychodzi nam się upominać. Nie będę tutaj szczegółowo wyjaśniał sytuacji, bo wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale historia zatacza krąg rzeczywiście. I mówiąc poważnie, wracamy do momentu, w którym zresztą niektórzy po tamtej stronie granicy wschodniej również się odnoszą, czyli do rocznicy ugody w Perejasławiu. Ugody, która tak naprawdę zabrała nam znaczną część prawobrzeżnej Ukrainy. Zamek w Gniewie stanowi istotne miejsce, żeby też o tym mówić, bo prowadzi bardzo rozległą działalność edukacyjną. Istotne jest to, żeby ci młodzi ludzie, którzy do nas przybywają, wycieczki szkolne, grupy z Polski, z zagranicy, ale i goście dojrzali, mogli potraktować to miejsce jako rzeczywiście źródło wiedzy. I w cokolwiek tutaj czynimy, czy w zakresie konserwacji zabytków, bo to jest utrwalanie dziedzictwa narodowego, które, jak mówiłem, po krzyżakach przejęliśmy, ale i tak w większym wymiarze czasu było w naszych rękach, aż po działalność czysto intelektualną, poprzez organizację lekcji żywych historii, poprzez organizację widowisk, spektakli. To wszystko bardzo pozytywnie wpływa na świadomość historyczną Polaków.
Remont na dziedzińcu, czyli co, do sezonu się przygotowujecie?
No tak, teraz czynimy bardzo istotną rzecz. Realizujemy kolejną fazę prac nad elewacjami wewnętrznymi dziedzińca. To jest bardzo ważna rzecz, bo raz, że kwestia estetyki kwestia również możliwości dalszych badań nad zachowanymi detalami architektury tej pierwotnej. Zamek był wielokrotnie przebudowywany, niszczony, palony, w związku z tym tutaj każda cegiełka stanowi źródło pięknej wiedzy, jeżeli się ją umieści w kontekście całego muru i odnajdzie się czas, w którym mogła być murowana albo przeniesiona, to już jest bardzo dużo. Oprócz tego oczywiście kwestia bezpieczeństwa, bo jednak nadwątlone mury od czasu do czasu mogą stanowić zagrożenie dla, nie powiem, że życia, ale pewnie dla czupryny, szczególnie niewiast, mogą być zagrożeniem.
Warto przyjechać do zamku w Gniewie 1 maja.
Na Przedzamczu Południowym realizujemy kolejny nowy projekt, który zwie się Park Historii i Rekreacji. Będzie to miejsce o powierzchni prawie pół hektarowej, który to, co się dotychczas działo, zostanie pięknie uporządkowane, ale jednocześnie wzbogacone o dodatkowe stałe atrakcje, które będą tam funkcjonowały przez wiele, wiele miesięcy roku. Obóz rycerski, historyczny plac zabaw, warsztaty rzemieślnicze, warsztat kowalski, warsztat muralski, ciesielski, tkacki, garncarski, zwierzyniec, czyli wracamy do tego, co już kiedyś było istotą zamku, ale co jest bardzo istotne też i dla mnie osobiście, jako dla prezesa Fundacji Europejskiej Park Historyczny w Zamku Gniew, to jest stała arena widowiskowa, którą aranżujemy u podnóża Parchamu Południowego z miejscami na prawie 500 osób widowni, z całą współczesną techniką, która zostanie wykorzystana do tego, żeby czynić widowiska historyczne, począwszy od turniejów rycerskich, a tu mamy doświadczenia niebywałe. Jesteśmy jedną z najspanialszych, najpiękniejszych ekip rycerskich, nie tylko w Polsce, ale liczącą się również na świecie. Dodać do tego wypada to, iż jesteśmy zwycięzcami kilku prestiżowych turniejów. Ja mam zaszczyt być zwycięzcą turnieju Phoenix w San Diego w Kalifornii, wygrałem też turniej w Montrealu w Kanadzie i wielu innych jeszcze drobniejszych, także widać, że ten potencjał będzie mógł być tutaj podziwiany przez publiczność w sposób już stały, czyli począwszy od 1 maja, wszystkie weekendy wakacyjne i te przedwakacyjne będą tutaj ubogacane widowiskami, spektaklami, stałymi formami działalności właśnie tegoż Parku Historii i Rekreacji. Myślę, że ten park będzie też ciekawym zjawiskiem dla publiczności, bowiem on się będzie rozwijał. On nie będzie skończony od razu. Teraz stworzymy pewną infrastrukturę, zagnieździmy tam kilka stałych form, a z czasem, w następnych latach, będziemy to ubogacali o coraz to nowe i ciekawe pomysły, które to oczywiście, mam nadzieję, będą z wielką radością eksploatowane przez gości Zamku Gniew. No i tu warto dodać, bowiem 5 lipca obchodzić będziemy dziesięciolecie tej chorągwi. Zatem będzie to spotkanie namiestników, rotmistrzów, rot husarskich, całej Rzeczypospolitej, prezentacja, popis chorągwi, no i oczywiście wieczorne ucztowanie.
Mam nadzieję, że połknęli Państwo bakcyla i odwiedzą zamek w najbliższym czasie. Kto wie, może właśnie w maju. I kończąc program, bo nieubłagalnie zbliża się godzina 8, mam jeszcze dwie informacje. Rozpoczęła się 21. edycja konkursu Piękna Wieś Pomorska. Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach, wieś i zagroda, w trzech etapach, gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Karty zgłoszeń są przyjmowane do 15 maja, zatem jeśli Państwo chcą mieć jakiekolwiek szanse, od zgłoszenia trzeba zacząć. I jeszcze zaproszenie na 5. wiosenne targi ogrodnicze w Starym Polu koło Malborka. Jeszcze dzisiaj mogą Państwo skorzystać tam z oferty targowej oraz doradztwa rolniczego. Piknik odbywa się pod hasłem 10 lat integracji z Unią Europejską na Żuławach i Powiślu, zatem nie zabraknie pokazów, konkursów, gier, degustacji potraw regionalnych, a także prezentacji projektów zrealizowanych z pieniędzy unijnych. I to już wszystko w niedzielnym Pulsie Ziemi. Stefan Kotiuk, Magda Świerczyńska-Dolot, dziękujemy za obecność przy odbiornikach i polecamy się za tydzień o tej samej porze. A po godzinie 8 w magazynie Kaszubskim powrócimy do tematu dzisiejszej kanonizacji Jana Pawła II.